Tę informację przedstawi nam pan prezydent Jerzy Stępień. O co niniejszym proszę. Państwa radnych proszę o zajęcie miejsc. Tak, żebyśmy mogli obradować w pełnym kworum.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, to sprawozdanie dotyczy okresu od dnia 14 lipca do 24 sierpnia, więc całego okresu przerwy wakacyjnej. Ono zawiera 12 stron, jest obszerne, a tradycyjnie tylko napomknę o niektórych elementach w tymże sprawozdaniu. I tak, w zakresie działalności nadzoru właścicielskiego w dniu 14 czerwca zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej Kupiec Poznański zdecydowało o podziale zysku za rok 2006. Miasto Poznań otrzymało dywidendę w wysokości 84 516 zł. Trwa również w tej spółce finalizacja akcji, sprzedaży akcji miasta Poznań. Wpływy z tego tytułu do budżetu miasta wynoszą 3 169 350 zł. Również, no tak zawsze musi być do końca półrocza, inna spółka z udziałem miasta, więc Międzynarodowe Targi Poznańskie, przeprowadziła 22 czerwca zgromadzenie wspólników. Również zdecydowano o podziale zysku, a z tytułu tego podziału w zysku miasto Poznań otrzymało dywidendę w kwocie blisko 1 000 000 zł, bo dokładnie 927 040 zł. Tu również informacja, iż głosami przeciw Skarbu Państwa członkowie zarządu spółki nie otrzymali absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006, jak również, że dokonano, Rada Nadzorcza dokonała wyboru nowego członka zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Proszę Państwa, tutaj jako może ciekawostka, ale myślę, że istotna dla mieszkańców i gości odwiedzających miasto Poznań w zakresie Wydziału Działalności Gospodarczej, począwszy od połowy sierpnia, na postojach taksi, przed dworcami głównym, zachodnim, autobusowym, na lotnisku Ławica umieszczono tablice informacyjne dotyczące uśrednionych cen przejazdu taksówkami do głównych punktów miasta, a więc tych najczęściej odwiedzanych z tych miejsc, gdzie takowe tablice zostały umieszczone. No to w oczywisty sposób ułatwi przyjeżdżającym do naszego miasta korzystanie z tego środka transportu i w jakiś sposób zapobiegnie przypadkom nieuczciwych działań ze strony przewoźników, na co często, jak pamiętamy, były przecież skargi. Jeśli idzie o działalność z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, zlecono przygotowanie statutu Związku Międzygminnego pod nazwą Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, projekty uchwał w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego i projektów uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego. I również w dniu dzisiejszym od godziny 14 trwa spotkanie dotyczące tegoż Związku Międzygminnego z burmistrzami i wójtami gmin powiatu poznańskiego. To spotkanie odbywa się w tej chwili jeszcze w sali białej. Kontynuowano sprzedaż kolejnych mieszkań. Ich liczba za rok bieżący to jest 370 już sprzedanych mieszkań. W okresie sprawozdawczym sprzedano 55, a tu jako ciekawostka ogółem od początku, czyli od 93 roku do chwili obecnej sprzedano w Poznaniu 9241 mieszkań komunalnych. Przeprowadzono również przetargi, w dniu 30 lipca oraz 10 sierpnia, przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości miejskich, dokładnie 12 takich nieruchomości. Nie były to duże działki, niewielkie, takie punktowe działki z możliwością zabudowy. Łącznie wpływy uzyskane z tytułu tego blisko 3 miliony złotych, a dokładnie 2 miliony 892 tysiące 400 złotych w efekcie procedur przetargowych jak widzę tutaj w tabeli, uzyskano kwoty no, przekraczające ceny wywoławcze i to przekraczające w sposób istotny, a zatem cały czas trwa boom na rynku nieruchomości. Proszę Państwa, Wydział Ochrony Środowiska, tu jest szczegółowy wykaz prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji tak zwanych środowiskowych. Przypomnę, są to decyzje niezbędne w odniesieniu do wielu inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, a wymagane przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Również informacja z Wydziału Organizacyjnego, iż 3 września rozpoczyna się 14. edycja staży studenckich w naszym urzędzie, w ramach których 55 osób odbędzie staże bądź bezpośrednio w urzędzie, bądź w jednostkach organizacyjnych miasta. Cały czas te staże cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Ilość zgłoszeń no, przewyższa ilość miejsc, które możemy zaoferować. Również jest szczegółowy wykaz postępowań administracyjnych w sprawie czy to inwestycji celu publicznego, czy warunków zagospodarowania i zabudowy terenu, czy decyzji w pozwoleniach na budowę, jakie toczą się w Wydziale Urbanistyki i Architektury, czy jakie zostały wydane, przepraszam, w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Również szczegółowy wykaz procedur prowadzonych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną, związanych z pracami planistycznymi. No jest tu kilkanaście informacji szczegółowych dotyczących etapów poszczególnych prac planistycznych. I proszę Państwa, ostatnia informacja ważna, pisała o tym prasa. W dniu 16 sierpnia z jednodniową wizytą w naszym mieście przebywała nowa pani minister sportu i turystyki, pani Elżbieta Jakubiak. Wizyta ta miała oczywisty związek z Euro 2012. Odbyło się ważne spotkanie w Urzędzie Miasta z udziałem pani minister, pana wojewody Tadeusza Dziuby, pana prezydenta Grobelnego i pana Macieja Frankiewicza, gdzie oczywiście dyskutowano i mówiono o wszystkich aspektach organizacyjnych związanych z tym wydarzeniem. Tyle z mojej strony. Dziękuję Państwu.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Czy w sprawie przedstawionej informacji ktoś z Państwa chciałby za... Tak? Pan radny Szynkowski, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, dwie sprawy. Pierwsza sprawa, chciałem pana prezydenta zapytać, kiedy pan prezydent przedłoży radnym półroczną informację o wykonaniu budżetu za bieżący rok. Przypomnę, że termin złożenia takiej informacji upływa z dniem 31 sierpnia. Natomiast też za tym idzie moje drugie pytanie, bo ja spodziewałem się, że być może na tej sesji ta informacja zostanie przedłożona i jednocześnie będzie mogła być dyskutowana na sesji Rady Miasta. Chciałem zapytać w związku z tym, czy jeżeli ona zostanie, rozumiem, w tym tygodniu jeszcze w terminie przez pana prezydenta przedłożona, czy będzie ona czy pan prezydent planuje przedłożyć ją również na sesji, tak aby ona mogła być dyskutowana przez radnych, bo uważam, że byłoby to stosowne, to jest sprawa pierwsza. Druga sprawa, w ramach informacji tej pierwszej po wakacjach o pracach prezydenta nie usłyszałem ani słowa na temat wydarzenia, które było dość szeroko dyskutowane jednak w mieście w okresie wakacyjnym, to jest procedury powoływania dyrektora Muzeum Archeologicznego. Ta sprawa była wprawdzie szeroko dyskutowana na Komisji Kultury, niemniej jednak nie wszyscy radni są członkami Komisji Kultury, a myślę, że wszyscy radni są zainteresowani również tym elementem prac prezydenta miasta Poznania. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panie prezydencie. Ja sądzę, że jeszcze jedno pytanie pani radnej Pałszek i potem na wszystkie pytania można byłoby odpowiedzieć, jeżeli można zaproponować taki układ. Bardzo proszę pani radna Magdalena Pałszek.
Panie prezydencie, mówił pan, że są sprawozdania i wykazy. Czy te wykazy są dostępne w tej chwili u pana prezydenta, czy też będą później w biurze Rady Miasta Poznania?
Bardzo dziękuję. Bardzo
to może od tego ostatniego pytania. Oczywiście to sprawozdanie jest składane zawsze do Biura Rady i ono jest do wglądu, zawsze jest jawne, to jest oczywiste. Jeśli idzie o kwestię postępowania w sprawie wyboru dyrektora Muzeum Archeologicznego, myślę, że pan prezydent Maciej Frankiewicz tutaj jest najbardziej właściwą osobą, która zapewne za chwilę udzieli odpowiedzi na to pytanie. Jeśli idzie natomiast o sprawozdanie z wykonania budżetu, no nie wyobrażam sobie, by nie wpłynęło do 31 sierpnia. Oczywiście, że wpłynie w terminie. Czy będzie przedmiotem debaty? Jeśli Wysoka Rada ma takie życzenie, to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś... Tak, bardzo proszę, panie prezydencie.
Jeżeli chodzi o Muzeum Archeologiczne, tam w tej chwili toczy się postępowanie konkursowe na dyrektora tej jednostki. Jest to jedno z mniej więcej 150 postępowań konkursowych, które w tym roku prowadzone są na kierowników miejskich instytucji i ono odbywa się według przepisów, procedur, które częściowo są, znaczy w dużym stopniu w tym wypadku są podyktowane rozporządzeniem ministra kultury i dziedzictwa narodowego. O ile pamiętam, termin składania wniosków upływa 7 albo 8 września.
Dziękuję. Pan radny Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie prezydencie, no jednak wydaje mi się, że tego typu lakoniczna informacja to troszkę zbyt mało, biorąc pod uwagę to, że po pierwsze to jest jednak szczególna procedura konkursowa, biorąc pod uwagę, że wywołała bardzo ostry konflikt pomiędzy środowiskiem archeologicznym a panem prezydentem. Szerokie protesty w mediach nie tylko poznańskiego środowiska archeologicznego, ale również archeologów z całej Polski, to po pierwsze. Po drugie zaś dlatego, iż w tej chwili, jak pan prezydent doskonale wie, jest analizowana kwestia prawomocności ogłoszenia konkursu przez pana prezydenta, gdyż istnieje taka możliwość i podnoszą się takie głosy, iż pan prezydent nie miał prawa rozpisać takiej procedury konkursowej. Ja w tej mierze chciałbym również o stanowisko pana prezydenta zapytać. Państwa radnych tylko poinformuję, że są zlecone przez pana przewodniczącego Ganowicza dwie niezależne ekspertyzy prawne w sprawie tego, czy pan prezydent miał prawo rozpisać taką procedurę konkursową w trybie, w jakim to uczynił. Dziękuję bardzo.
Panie prezydencie, bardzo proszę.
No ja oczywiście, jak państwu wiadomo, prawnikiem nie jestem. Opieram się na opinii radców prawnych. Mam pozytywną opinię w tym zakresie. To było warunkiem ogłoszenia konkursu. Nie mam jak gdyby żadnych powodów, żeby tutaj kwestionować tą opinię prawną. Wiem, że zostały zgłoszone do tej procedury zastrzeżenia. One są rozpatrywane. Wiem, że będzie opinia innych prawników. Zobaczymy, jak ona będzie. Jeżeli okaże się, że ona będzie odmienna, będziemy musieli jakąś tą sprawę rozwiązać. Na dzisiaj mam opinię prawników, którzy twierdzą, że procedura jest właściwa i tego się trzymam. Odwołanie, kwestionowanie procedur, kwestionowanie rozstrzygnięć komisji konkursowych, też chciałbym państwa radnych poinformować, nie jest czymś niezwykłym ani rzadko spotykanym. Mniej więcej w 1/3, 1/4 konkursów takie zdarzenia mają miejsce i one podlegają normalnym procedurom, są sprawdzane pod względem formalnym, prawnym i w ten sposób również w tym wypadku będzie to wszystko traktowane. Mam nadzieję, że tutaj żaden błąd nie został popełniony. Jeżeli był popełniony, oczywiście będzie on korygowany.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Dobrze, w takim razie ostatnia kwestia, panie prezydencie, bo pan prezydent cały czas konsekwentnie, widzę, traktuje całą tą procedurę jako coś absolutnie normalnego, wbrew opinii przynajmniej członków Komisji Kultury, którzy na ten temat szeroko dyskutowali przez 2 godziny z udziałem pana prezydenta. Także ja chciałbym zadać ostatnie pytanie panu prezydentowi. W związku z tym, skoro sytuacja, w której jest pan skonfliktowany w zasadzie ze wszystkimi pracownikami, czy z prawie wszystkimi pracownikami Muzeum Archeologicznego, pan prezydent uważa za normalną, a jeżeli nie uważa pan prezydent takiej sytuacji za normalnej, to jak pan prezydent zamierza z tej sytuacji znaleźć rozwiązanie? Czy przeprowadzenie konkursu w tym trybie, jaki pan prezydent zaproponował, jest takim rozwiązaniem?
Bardzo proszę, panie prezydencie.
Znaczy konkurs jest ogłoszony na wniosek między innymi części środowiska archeologicznego. Jest on konsekwencją takiego, a nie innego postanowienia ministra kultury i dziedzictwa narodowego. I wydaje się, że w zaistniałej sytuacji jest najlepszym rozwiązaniem. Mam nadzieję, że konkurs da rozstrzygnięcie. Jeżeli tak się stanie, to będę wnioskował wystąpię do ministra kultury o zgodę na powierzenie tej osobie, która będzie wybrana w drodze konkursu stanowiska dyrektora. Jeżeli konkurs nie da rozstrzygnięcia, będą dwie możliwości, albo ponowienie konkursu, albo ponowne wystąpienie do ministra kultury o wyrażenie zgody na powierzenie stanowiska dyrektora w trybie bezkonkursowym. W tej sprawie decyzję będę podejmował po zakończeniu procedury konkursowej, mając nadzieję, że konkurs da jednak rozstrzygnięcie.
Zgłosiłem się, zapisałem się do głosu w tej chwili dlatego, że pan radny Szynkowski również na pewne działania przeze mnie podejmowane się powoływał, jak również na dyskusję, która się ostatnio odbyła na Komisji Kultury. Ja jestem członkiem Komisji Kultury i w tej dyskusji brałem udział i ja nie potrafię powiedzieć jednoznacznie, że to, co w sprawie Muzeum Archeologicznego czyni pan prezydent, jest niezgodne ze stanowiskiem członków Komisji Kultury, ponieważ dyskusja była wielotorowa i powiedziałbym, że członkowie Komisji Kultury mieli rozmaite opinie w tej sprawie, w części zgodne, w części niezgodne z tym, co robi pan prezydent w sprawie Muzeum Archeologicznego, a żadne przegłosowane stanowisko, które można było uznać za stanowisko Komisji Kultury, nie zostało sformułowane. Natomiast Komisja Kultury, w czasie spotkania Komisji Kultury powstała wątpliwość formalna, czy ze względu na zapisy w rozporządzeniu ministra kultury oraz statut Muzeum Archeologicznego, prezydent miasta jest uprawniony do tego, żeby przeprowadzić procedurę, ogłosić konkurs w sprawie powołania dyrektora Muzeum Archeologicznego, czy przypadkiem jako organ założycielski nie powinna tego uczynić Rada Miasta. I w związku z tym, że powstała tego typu wątpliwość, została skierowana do przewodniczącego Rady Miasta prośba komisji, żeby zlecić taką ekspertyzę. I w zakresie owych wątpliwości prawnych taka ekspertyza zostanie wykonana, a nawet nie. Poprosiłem z jednej strony prawników miejskich, z drugiej strony zewnętrzną kancelarię o wskazanie takiej, przeprowadzenie takiej ekspertyzy. I ostatnia uwaga, sama procedura konkursowa, bo tak pan radny to formułował, nie jest niczym nietypowym. Właśnie procedura konkursowa jest najbardziej typowym działaniem. Natomiast wątpliwości radnych, jak również wątpliwości przedstawicieli Muzeum Archeologicznego wywoływały konkretne zapisy i wymagania sformułowane w ogłoszeniu konkursowym. Także nie sama procedura budziła kontrowersje, ile nie sam konkurs budzi wątpliwości, ile pewne zapisy w ogłoszeniu konkursowym. Tak próbując reasumować, ponieważ była przywołana Komisja Kultury, jak również działania, które ja podejmuję, czułem się w obowiązku jakby zrelacjonować to w ten sposób. Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kletkowska.
Jak już tak relacjonujemy innym radnym, którzy nie są członkami Komisji Kultury, szczegółowo co Komisja Kultury zrobiła, czy czego nie zrobiła, to jeszcze należy powiedzieć, że Komisja Kultury została tylko przerwana i nie można powiedzieć, że Komisja Kultury niczego w tym punkcie nie przegłosowała, ponieważ ten punkt został zawieszony, natomiast w trakcie dyskusji były zgłaszane propozycje stanowisk czy wniosków do przegłosowania. Punkt został zawieszony. Natomiast ja zrozumiałam wypowiedź pana radnego Szynkowskiego tak, jak to się działo na Komisji Kultury, mianowicie, że środowisko archeologiczne nie tylko miasta Poznania, ale środowisko archeologów polskie, czy jakby także to pozapoznańskie, bo tam dostaliśmy liczną korespondencję od różnych grup reprezentujących środowisko archeologiczne, między innymi z PTPN-u, jakby rzecz nie dotyczy samego Muzeum Archeologicznego, protestuje przeciwko takim dwóm punktom w tym ogłoszeniu konkursowym, które ich zdaniem wykluczają możliwość objęcia stanowiska dyrektora przez jakiegoś wybitnego archeologa, ponieważ w ogłoszeniu konkursowym wykształcenie archeologiczne jest tylko preferowane, natomiast warunkiem sine qua non przystąpienia do konkursu jest legitymowanie się, formalne legitymowanie się z ukończonymi studiami zarządzania, czym się na dzień dzisiejszy większość wybitnych archeologów nie może wylegitymować. I tu przywoływano, był cały tłum archeologów na sali na tym posiedzeniu Komisji Kultury. Jeśli chodzi o archeologów, to oni wszyscy mówili to samo, czy na posiedzeniu, czy w kuluarach. I przytaczali przykłady najwybitniejszych polskich archeologów, także byłych dyrektorów, zmarłych już, Muzeum Archeologicznego, którzy by nie mogli w ogóle przystąpić do tego konkursu. I jakby apelowano o to, by nie stawiać tego formalnego warunku, że musi ten kandydat mieć ukończone studia podyplomowe, czy wręcz ekonomię. I jakby o to toczył się spór. I jakby to wrażenie, które przy tak postawionych warunkach powstaje, że jest to konkurs, no, który jest krojony na jakąś tam osobę, a nie jest konkursem, który ma spośród najlepszych kandydatów wyłonić tego najlepszego.
Dziękuję. Pan radny Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Panie przewodniczący, ja nie stwierdziłem, że opinia komisji w tej sprawie była jednoznaczna. Twierdziłem jedynie, że jednoznaczna, w zasadzie można było jednoznacznie ocenić odczucia radnych, którzy traktowali tą sprawę jako sprawę szczególną i wzbudzającą szczególne kontrowersje. Gdyby tak nie było, nie poświęciliby jej dwugodzinnej dyskusji z udziałem pana prezydenta pracowników Muzeum Archeologicznego i nie przerwali tej dyskusji, aby dokończyć ją na następnej komisji. No jeżeli jest tyle tych procedur konkursowych, a żadna dotychczas nie budziła takich emocji, to sam ten fakt jest dla mnie dowodem na to, że mamy w tym przypadku do czynienia z procedurą szczególną i na którą musimy też jako radni zwrócić szczególną uwagę. Tylko tyle chciałem powiedzieć odnośnie tego wyjaśnienia pana przewodniczącego.
Odniosłem się do pańskiej wypowiedzi dlatego, bo tak ją odebrałem, uznałem za stosowne powiedzieć to, co powiedziałem. Mam nadzieję, że państwo radni dzięki temu mają lepszy obraz sytuacji wielostronny. Czy jeszcze w sprawie informacji prezydenta ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem zamykam ten punkt porządku obrad. Przystępujemy ten punkt, czyli punkt 21. Przystępujemy do kolejnego punktu 13. Jest to projekt uchwały 196/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez miasto Poznań dla województwa wielkopolskiego na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia. Projekt uchwały przedstawi pani dyrektor Maria Remiezowicz. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo. Projekt uchwały wpisuje się w dość szerokie już na szczęście działania profilaktyczne skierowane na przeciwdziałanie chorobom układu krążenia, chorobom serca i układu krążenia, które w statystykach zachorowalności i śmiertelności są ciągle na pierwszym miejscu. W projekcie, w programie zdrowotnym miasta Poznania również problematyka profilaktyki kardiologicznej jest zapisana i także ten projekt jest zgodny z programem zdrowotnym miasta Poznania. Idzie o to, aby przekazując 20 tysięcy złotych na zakup 400 pasków, które umożliwią testowanie, oczywiście specjalistom umożliwią testowanie wczesnego stadium choroby niedokrwiennej serca. Przekazanie tej kwoty umożliwi zakup takich pasków i realizację przez lekarzy w pogotowiu ratunkowym właśnie tych usług, czyli wczesne stwierdzenie niedokrwiennej choroby serca, a zatem możliwość wczesnego podjęcia działania terapeutycznego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała ten projekt pozytywnie. 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego również pozytywnie opiniuje projekt. 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy ktoś chciałby tę opinię w imieniu komisji uzupełnić? Czy w imieniu klubu ktoś chciałby wypowiedzieć się? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń w żadnym z tych przypadków, a zatem Jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Nie widzę sprzeciwu, zatem zamykam pierwsze czytanie i otwieram jednocześnie drugie czytanie. A ponieważ nie zgłosili Państwo żadnych propozycji poprawek, możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 196/07, przed chwileczką przedstawiony. Kto z Państwa radnych jest za, proszę oddać głos. Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję, proszę o wynik. 26 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 13. Przystępujemy do punktu 14. Jest to projekt uchwały 197/07 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Miast i Gmin położonych przy drodze ekspresowej Poznań-Wrocław o nazwie Piątka. Projekt uchwały przedstawi pani dyrektor przewoźna. Pan dyrektor, bardzo proszę.
W zastępstwie pani dyrektor przewoźnej, która jest akurat w tym czasie na urlopie, przedstawiam Państwu tą uchwałę, którą pan przewodniczący przedstawił. No dobra. Jest to uchwała w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Miast i Gmin położonych przy drodze ekspresowej Poznań-Wrocław Piątka. Tą uchwałą Rada Miasta Poznania z racji swoich kompetencji wyraża wolę przystąpienia do Stowarzyszenia Miast i Gmin położonych przy drodze ekspresowej Poznań-Wrocław Piątka. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Poznania. Jednocześnie tą uchwałą, przy tej uchwale traci moc uchwała z roku 2002 w podobnym brzmieniu, która nie została wdrożona w życie. Zgodnie z przedstawionym Państwu uzasadnieniem liczymy, że przystąpienie miasta Poznania do stowarzyszenia, które już istnieje, w którym już uczestniczy 11 samorządów, pomoże w sposób skuteczny lobować na rzecz realizacji drogi ekspresowej właśnie Piątka na odcinku między Poznaniem i Wrocławiem. Liczymy na to, że realizacja tej drogi, która jest zadaniem własnym poza obszarem miast na prawach powiatu, jest zadaniem własnym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że pozwoli w sposób spodziewany i oczekiwany rozwijać się gospodarczo wszystkim tym samorządom, które w pobliżu, w obrębie tej drogi się znajdują. Jednocześnie, o czym tu żeśmy nie wspominali, ale projekt żeśmy szczuwali wcześniej, również to żeśmy tak mocno nie akcentowali, ale oczywiście realizacja tej drogi, a dzięki, mamy nadzieję, działaniom stowarzyszeniu dojdzie do realizacji tej drogi, pozwoli w sposób właściwy zrealizować Euro 2012. To, że takie działanie jest potrzebne, Państwo już wiecie chociażby z dzisiejszych komunikatów, gdzie Pan Radny przedstawił, że Droga Piątka niespodziewanie spadła z listy kluczowych projektów do listy rezerwowej. W związku z tym uważamy, że jest czas, żeby wspólnymi siłami wszystkie samorządy podjęły odpowiednie działanie i na rzecz budowy tej drogi jednak dalej skutecznie lobbować. Tyle miałbym w tej chwili. Jednocześnie w związku z dyskusją na Komisji Budżetu i Finansów i Rozwoju Gospodarczego chcę poinformować, że przedkładam projekt w kształcie, który Państwo macie w materiałach na dzisiejszej sesji. Tych były uwagi, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej zaopiniowała projekt pozytywnie. 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Polityki Przestrzennej również pozytywnie. 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Ochrony Środowiska i Rewitalizacji. Opinia pozytywna. 10 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego. 6 za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się. Opinia pozytywna. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić opinię? Tak jest. Pan Przewodniczący Wojciech Majchrzycki. Bardzo proszę.
Ja chciałem również nawiązać do dyskusji, która wczoraj zaczęła się na forum naszej komisji i chciałem prosić o uzupełnienie pewnych informacji, ponieważ w świetle usłyszanego dzisiaj komunikatu jest nam bardzo smutno z tego powodu, że realizacja Piątki jakby odsuwa się w czasie. czy może odsunąć się w czasie i myślę, że tutaj ten lobbying byłby jak najbardziej wskazany. Natomiast stowarzyszenie działa już 4 lata i chcielibyśmy usłyszeć coś więcej na temat tego, jakie są osiągnięcia tego stowarzyszenia, no bo w świetle tej informacji jakby no wielkich sukcesów do tej pory nie ma. I interesuje nas, w jaki sposób Poznań, czy pan prezydent ma zamiar działać na forum tego stowarzyszenia, czy za pośrednictwem tego stowarzyszenia, żeby faktycznie osiągnąć konkretny rezultat, ten, o który nam chodzi. Żeby zrealizować tą drogę w całości lub choć w części, w tym terminie, który nas najbardziej interesuje. I o uzupełnienie tych dwóch informacji bardzo chciałbym w imieniu komisji prosić.
Więc rzeczywiście przygotowałem takie materiały, nie wiedziałem, czy państwo podtrzymacie tą sugestię, by przedstawić w rozmowie informację, którą uzyskaliśmy od prezesa stowarzyszenia pana Wojciecha Rejewskiego. Mam tutaj pewien katalog działań, które stowarzyszenie uznaje za swój sukces. Mogę je wymienić, kilka przykładowych, które zdaniem prezesa za sprawą działania stowarzyszenia pewne rzeczy udało się zmaterializować. I tak może powiem w ten sposób, że prowadzone były rozmowy bilateralne, ale również przy udziale stowarzyszenia w sprawie przebiegu tras na odcinku Poznań-Wrocław, w tym obejście Śmigla, Radzyn i Leszna. Te trzy tematy były dyskutowane wspólnie z Generalną Dyrekcją. W związku z tym opracowano za sprawą stowarzyszenia koncepcję przebiegu na tym odcinku. I ta koncepcja uzyskała akceptację później w pracach Generalnej Dyrekcji, na posiedzeniu KOPI. Przy Generalnej Dyrekcji taki odcinek zatwierdzono. Później tam w tym momencie był problem uzgodnieniem przebiegu obwodnicy wokół Leszna. W tej chwili w maju tego roku też za sprawą stowarzyszenia udało się wydyskutować, bo z tym jest zawsze największy problem, o czym państwo dobrze wiecie, wydyskutować również przebieg obwodnicy Leszna. Tam był problem z aeroklubem, który po prostu też w pobliżu planowanego przebiegu się znajdował. Później w tej chwili udało się dopracować koncepcję przebiegu na odcinku Kaczkowo-Bojanowo-Rabicz do Torzeńska długości 27,9 km. Też był problem, by zmotywować niezależnie od jeszcze tak naprawdę nieprzyznanych środków, bo to, że wcześniej piątka znajdowała się na liście projektów kluczowych, to nie było tożsame przecież z posiadanymi środkami. Stowarzyszenie lobowało, by jednak Generalna Dyrekcja pewne prace studialne już prowadziła, by później w sposób skuteczny, w terminie niezbędnym dla organizacji Euro, udało się później te odcinki przeprowadzić. I też właśnie ten odcinek, zdaniem pana prezesa, dość trudny do wydedukowania, wspólnego uzgodnienia, udało się zrealizować. Później mam taką jeszcze rzecz tutaj. W sprawie Śmigla, Rydzyna i Leszna mówiłem. Był problem tutaj to Otorzeńska, też był jakiś problem. Też udało się przy udziale stowarzyszenia. Więc stowarzyszenie działało w ten sposób, że jeśli gmina jakaś albo kilka gmin, nie wszystkie biorące udział w tym stowarzyszeniu, miały problem, zwracały się do stowarzyszenia. Stowarzyszenie było tą, nazwijmy, trzecią stroną, bo i tak przecież Generalna Dyrekcja musi przebiegi z samorządami uzgadniać, ale stowarzyszenie również włączało się w te prace. Natomiast to, co by ewentualnie miasto Poznań chciało zrobić. Jeśli państwo zauważycie, w samym uzasadnieniu już zawizowaliśmy pewien poważny aspekt, który mamy nadzieję również przy udziale stowarzyszenia uda nam się wydedukować, znaczy uzgodnić z Generalną Dyrekcją, a właściwie tak naprawdę nawet z Ministerstwem Transportu. Chodzi o przebieg dróg krajowych w węźle drogowym Poznania. Wiemy, że w planach Ministerstwa Transportu tak naprawdę przebieg piątki, jedenastki w obrębie miasta Poznania zmienia swój kształt, będzie przebiegał łącznicą, czyli odcinkiem autostradowym Poznania, poza granicami miasta Poznania, poza wyjątkiem małej odcinka od Głodowskiej. I tutaj chcielibyśmy lobbować, by jednak ten odcinek ulicy Głodowskiej, która nie stanie się za chwilę drogą krajową, by jednak nadal miał pewną rangę drogi krajowej, mamy pewien pomysł, który przedstawiliśmy do Ministerstwa Transportu, jak naszym zdaniem powinien wyglądać układ dróg krajowych w aglomeracji poznańskiej. Taką propozycję już wielokrotnie, właściwie trzykrotnie przesłaliśmy do Ministerstwa Transportu, oczywiście nie tylko tam, ale również do posłów, senatorów, do ościennych gmin Poznania, by chciały również za naszą koncepcją wyrazić swoją akceptację dla naszej koncepcji. Również w tej chwili jest opracowana strategia transportowa dla województwa. Tam również przedstawiliśmy naszą koncepcję układu drogowego w Węźle Poznańskim i sądzimy, że również i to stowarzyszenie, jeśli wyrazi akceptację dla naszego rozwiązania, będzie to kolejny przyczynek, by Ministerstwo Transportu chciało zrewidować swoje poglądy. Oczywiście teraz, na dzień dzisiejszy, najbardziej co będzie pilne w ogóle przywrócenie do pakietu zadań inwestycyjnych drogi piątki do projektów kluczowych, by jednak to zadanie nie spadło z programu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad. Więc tego typu działania są jakby oczywiste dla nas i te przynajmniej dwa, które wymieniłem, w pierwszej kolejności prezydent będzie przedstawiał w obradach stowarzyszenia, by stowarzyszenie chciało również te nasze działania swoim gremialnym zdaniem poprzeć.
Dziękuję bardzo. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń, otwieram debatę indywidualną. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, wobec tego, jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie projektu uchwały i otwieram niezwłocznie czytanie drugie. A w drugim czytaniu, wobec braku propozycji poprawek, możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 197/07 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Miast i Gmin położonych przy drodze ekspresowej Poznań-Wrocław Piątka. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, również proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję, poproszę o wynik. 29 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 17 porządku obrad. Przepraszam, 14 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 15. Projekt uchwały 198/07 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 11 października 2005 roku w sprawie wynagradzania pracowników jednostki budżetowej Straż Miejska Poznania. Projekt uchwały przedstawi pan
Szczepaniak Robert.
Szczepaniak.
Ja w zastępstwie komendanta Łowickiego będę bardzo Państwu proszę referował, ponieważ komendant jest na planowanym urlopie.
Bardzo proszę.
Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w Straży Miejskiej Miasta Poznania reguluje zarządzenie Rady Ministrów, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracowników straży w myśl tego rozporządzenia ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez Radę Gminy oraz iloczynu liczby punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii i wartości jednego punktu w złotych. Uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 11 października 2005 roku w sprawie wynagradzania pracowników Straży Miejskiej ustaliła najniższe wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 770 zł, zaś wartość punktu na 6,56 zł. Upływ 2 lat pozytywnie zweryfikował ustalone wartości, jednakże w wyniku wzrostu funduszu wynagrodzeń w latach 2006-2007 o około 8% nastąpiło przekroczenie górnej granicy rozpiętości punktowej pracowników zarabiających w maksymalnych kategoriach przewidzianych dla ich stanowisk. Aktualnie dysponujemy dla tych pracowników określonym w paragrafie 3 ustęp 4 wspomnianego wcześniej rozporządzenia zapasem w wysokości 10%. Jednakże z uwagi na planowany w przyszłym roku wzrost wynagrodzeń o średnio 6,2% niezbędna wydaje nam się weryfikacja wartości jednego punktu. W związku z powyższym bardzo proszę Państwa o podjęcie uchwały o zmianie wartości jednego punktu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała projekt pozytywnie. 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, również opinia pozytywna. 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie ma, zamykam pierwsze czytanie, otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, jest to projekt uchwały o numerze 198/07. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Podobnie kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Dziękuję. Się Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 14 porządku obrad. Przystępujemy do punktu... Przepraszam. Zamykam punkt 15. Przystępujemy do 16. Projektu uchwały 199/07 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie ZOZ-u Poznań-Jeżyce z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Mickiewicza 2. Projekt przedstawi pani dyrektor Remiezowicz. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Projekt zmian w statucie ZOZ-u Jeżycy dotyczy w istocie tylko dwóch kwestii. Pierwsza dotyczy wprowadzenia zapisu, który pozwala ZOZ-owi na uzyskiwanie dochodów z działalności gospodarczej polegającej na najmie pomieszczeń i powierzchni dzierżawy aparatury i sprzętu medycznego oraz prowadzenia szkoleń przygotowujących do porodu. I ustawa o zakładach opieki zdrowotnej w artykule 54 ustęp 1 mówi, że zakład opieki zdrowotnej może prowadzić działalność gospodarczą i uzyskiwać z niej dochody, jeżeli istnieje taki zapis w statucie, dlatego istnieje potrzeba tego zapisu. Druga zmiana w statucie dotyczy wprowadzenia w strukturze stanowiska audytora. Związane jest to z ubieganiem się o certyfikat ISO. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię wesprzeć, uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy we własnym imieniu ktoś z Państwa rady chciałby zabrać głos? Również nie ma zgłoszeń, wobec czego, jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i przechodzimy do drugiego czytania, w którym możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości wobec braku propozycji jakichkolwiek poprawek. Przypominamy, głosujemy projekt uchwały 199/07 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie ZOZ-u Poznań-Jeżyce. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw, wstrzymuje się? Proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 16 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 17. Jest to projekt uchwały 200/07 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania zbadania skargi pana Józefa Grecha na prezydenta miasta Poznania. Jest to uchwała własna Rady Miasta, w związku z tym uzasadnienie projektu przedstawię Państwu w tej chwili. Rzecz dotyczy sprawy, w której pan Józef Grech skarży się na nienależyte wykonywanie zadań przez prezydenta miasta Poznania w związku z wydaniem zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych w Poznaniu przy ulicy Opalenickiej 62 i 64. Pan Józef Grech przesłał swoje pisma do Wydziału Infrastruktury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i stamtąd otrzymaliśmy również te pisma. W związku z tym powinniśmy je rozpatrzyć w trybie skargowym. Rzecz dotyczy sytuacji, w której Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w kolejnych pismach, działając w imieniu prezydenta miasta Poznania, wydał zaświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicy Opalenickiej zdaniem skarżącego z naruszeniem prawa w oparciu o nierzetelną dokumentację techniczną budynku, która była kwestionowana przez właściciela budynku i Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Według skarżącego wydział powinien odmówić wydania zaświadczeń o samodzielności tych lokali. Pan Grech pisze również w swojej korespondencji, że od 2000 roku wielokrotnie pisemnie i osobiście interweniował zarówno w wydziale, jak i u zastępcy prezydenta Poznania, zawsze bezskutecznie. W tym stanie rzeczy uznałem, że należy przedstawić sprawę Radzie z prośbą o skierowanie do opracowania do komisji rewizyjnej po to, żeby Rada mogła we właściwy sposób orzec o zasadności bądź bezzasadności owej skargi właśnie w trybie skargowym. Projekt uchwały był przygotowany, tak chyba mogę powiedzieć, w konsultacji z komisją rewizyjną. Biorąc to pod uwagę, zwracam się do Rady o podjęcie tej uchwały. Projekt uchwały został skierowany również do pana prezydenta z prośbą o zaopiniowanie. W związku z tym zwracam się do pana prezydenta. Czy jakieś uwagi do projektu uchwały? Nie ma żadnych uwag. Czy w imieniu... W tym momencie kończę prezentację i zwracam się do państwa radnych. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń. Czy we własnym imieniu ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem wobec braku zgłoszeń, jeśli nie będzie z państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie projektu uchwały i otwieram drugie czytanie. A ponieważ nie zgłoszono żadnych propozycji poprawek, możemy przystąpić do głosowania w drugim czytaniu całego projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 200/07 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania skargi pana Józefa Grecha na prezydenta miasta Poznania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo, Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 17 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 18. Jest to projekt uchwały 201/07 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania zbadania skargi pana Błażeja Ofierzyńskiego na prezydenta miasta Poznania. Podobnie jak projekt poprzedni, jest to również projekt uchwały własnej Rady Miasta Poznania, którą państwu zaprezentuję. Ten projekt również był przygotowany w konsultacji z komisją rewizyjną. Jest efektem korespondencji, która napływała od pana Błażeja Ofierzyńskiego, jak również przekazania z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej kopii listu pana Ofierzyńskiego z prośbą o rozpatrzenie, udzielenie odpowiedzi zainteresowanemu. Pan Ofierzyński w swoim piśmie skarży się na przewlekłe załatwienie sprawy zamontowania przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu ogrodzenia oficyny wraz z bramą i domofonem przy ulicy Młyńskiej 11 w Poznaniu. Ogrodzenie miałoby powstać na dwóch nieruchomościach, komunalnej i prokuratury rejonowej Poznań Stare Miasto. Skarżący pisze, że mieszkańcy oficyny nie mają zapewnionego bezpieczeństwa i spokoju z powodu otwartego wejścia na teren posesji i gromadzenia się tam różnych osób zakłócających porządek zarówno w dzień, jak i w nocy. Ponieważ sprawa toczy się już od roku, zainteresowany uważa, że prezydent miasta Poznania i jego zastępca nie zrobili w tej sprawie nic, żeby pomóc mieszkańcom oficyny i stąd ta skarga zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. To dotyczy poprzedniej uchwały, jak również tej. Organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności wójta, burmistrza czy prezydenta jest Rada Gminy. W związku z tym zasadne jest, żeby skargę rozpatrzyła Rada Gminy. Natomiast do przygotowania opinii w tej sprawie zwyczajowo prosimy komisje rewizyjne i stąd projekt uchwały, który Państwu przedkładam z prośbą o pozytywne zaopiniowanie. Również ten projekt był przekazany do Pana Prezydenta z prośbą o zaopiniowanie. Pan Prezydent, jak widzę, nie zgłasza żadnych uwag do projektu uchwały. Czy w imieniu klubów radnych ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem czy w imieniu własnym ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan Radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Halo, dobrze, dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, no to jest może groteskowa sytuacja, kiedy sprawa tak naprawdę budowy ogrodzenia czy bramy staje w postaci skargi przed Wysoką Radą i w konsekwencji trafia do komisji rewizyjnej. Ja z ubolewaniem podchodzę do tej sytuacji, ponieważ wydaje mi się, że tego typu sprawy no, powinny być jednak, nawet jeśli są konfliktogenne w niektórych drobnych wypadkach, rozwiązywane za porozumieniem stron, bo ta sprawa była przedmiotem wielokrotnych interpelacji i zapytań radnych miasta Poznania, a mimo to do tej pory nie została załatwiona przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, mimo wielokrotnych deklaracji, iż zostanie w krótkim czasie rozstrzygnięta. Ja w tej chwili chciałbym przekazać głos skarżącemu, który jest obecny na sali, który w kilku słowach streści Państwu, że tak powiem, swoje zarzuty, jednocześnie prosząc skarżącego o bardzo zwartą i krótką wypowiedź. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę. Proszę się przedstawić do protokołu.
Matwierzyński Błażej. Dziękuję Panie Radny, dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Od dwóch lat otrzymy batalię ogrodzeniem przy ulicy Młyńskiej, naście oficyna. Panie Przewodniczący, proszę tego nie łączyć z prokuraturą. Oficyna, to jest Młyńska 11, my podlegamy pod matejki pana dyrektora Frugiela, obok jest busa, te trzy nieruchomości nie kolidują ze sobą. Tam chodzi wyłącznie o ogrodzenie oficyny. Ja się pytam, dlaczego matejki zwleka z ogrodzeniem oficyny, a pan prezydent Kruszyński o tej sprawie wiedział 2 lata temu na spotkaniu w jego gabinecie. Była pani Rada Duciego obecna i pan dyrektor Puszczykowski. Sprawę znałem bardzo dobrze. W tej chwili, panie przewodniczący, matejki już ma dość mojej osoby. Pozostał taki list bardzo mnie urągający. Sprawę kieruję do sądu, w pozwie cywilnym. Po prostu nie pozwolę, żeby mnie lekceważono moją osobę jako petenta mieszkańca Poznania. I my się domagamy zamknięcia oficyny. Nie musi być brama elegancka, piękna, bo bramy są wokół na Liberta również, zwykłe bramy metalowe, żebyśmy mieli tylko święty spokój. Menele dosłownie, tu już ogólnie pan tam przedstawił, panie przewodniczący, w tym piśmie, chodzi nam o spokój całą dobę. My nie mamy tam w ogóle życia. A szczególnie słynny Alcatraz, który nas zabija w soboty na niedzielę i z piątku na sobotę. Policja przyjeżdża, to tylko ja tylko policja, bo ja mam te podwórko na talerzu niejako, i są dzieci w tej chwili i się boją wyjść na podwórko. Robi się w tej chwili, już nie chodzi o to, że tam w tej chwili, ale jest po prostu, to podwórko jest głębokie. Ja tylko się pytam, co wstrzymuje matejki i pana prezydenta Kaczyńskiego przed podpisaniem zgody na zamontowanie ogrodzenia. O to się tylko pytam. Co wstrzymuje matejki? Pieniądze są, z ubrany widziałem również, jest miejsce postawienia. Tam, gdzie w tej chwili jest zamknięcie łańcucha. Co wstrzymuje matejki? Czemu chciałem Warszawę, chce się poruszać? Ja nawet nie sądziłem, że to się znajdzie na Radzie Miasta Poznania. Zwykła metalowa brama. Panie Przewodniczący. Gdzie my żyjemy, Panie Przewodniczący? Proszę odpowiedź konkretną. Ja mam od prezydenta globalnego pismo, ale z tego wynika, że będziemy łączeni z busą. W żadnym wypadku. To To jest samodzielna oficyna i do skutku będę walczył, żeby byłaby tylko oficyna ogrodzona. My nie kolidujemy z niczym. To jest podwórko, prokuratura, ich parking, bursa po jednej stronie i my oficyną zamykamy to podwórko. Tylko to. Prosimy o zamknięcie oficyny, żeby mieć bezpiecznie i spokojnie na swoim podwórku. Czy o dużo prosimy? Nie wiem, czy dlaczego się Matejki wstrzymuje i pan Kruszyński się wstrzymuje przy podpisaniu zgody, czy jakichś innych rzeczy. To Waszyńkowski stwierdził naprawdę, że żeby to się znalazło na Radzie Miasta Poznania, zwykła brama metalowa, no panie przewodniczący, gdzie my żyjemy? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja chciałam przyłączyć się jakby do tego apelu do pana prezydenta, bo być może nie będzie potrzebne rozpatrywanie tej skargi przez komisję rewizyjną aż. Chciałam przypomnieć, że ta sprawa była przedmiotem kilku interpelacji w ubiegłej kadencji. Także była przedmiotem obrad komisji inwentaryzacyjnej, która przyjęła stanowisko i przekazała je panu prezydentowi, żeby tą właśnie oficynę zamknąć płotem i bramą. I to było co najmniej półtora roku temu. I odpowiedź na interpelację, odpowiedź na to stanowisko komisji rewizyjnej, ponieważ tam komisji inwentaryzacyjnej, ponieważ wtedy urząd tłumaczył się nieuregulowanymi stanami terenowo-prawnymi na tej działce. Odpowiedź była taka, że jak tylko te regulacje nastąpią i nastąpi wydzielenie podwórka dla prokuratury i dla bursy, to ta brama i ten płot zostaną zrobione. I to miało być niezwłocznie zrobione. W międzyczasie powstał ten poszerzony parking dla prokuratury. Zlikwidowano punkt Totolotka, zlikwidowano kiosk ruchu, natomiast ci biedni lokatorzy nie mogą się doczekać tego, żeby po prostu zabezpieczyć im ten byt przy bardzo, takim otoczeniu, jakie pan Ofierzyński przed chwilą opisał. Ponieważ miasto czerpie dochody z wynajmu tego placu na parking dla prokuratury, to też nie widać jakby finansowego uzasadnienia, żeby ten prosty płot i prostą bramę tam postawić. Ja tę sprawę pamiętam, jak ona się pojawia co najmniej 2 lata. Pamiętam, że pani radna Dudziak kiedyś miała interpelację, nie wiem, chyba 2,5 roku temu, prawda, w tej sprawie. I to jest naprawdę prosta sprawa i niedobrze by było, gdybyśmy teraz uruchomili jeszcze komisję rewizyjną, zamiast po prostu postawić ten płot tam. I to jest nieduży odcinek w sumie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie głosy w dyskusji. Ja w tej chwili powiem jedną uwagę, którą powinienem powiedzieć jako autor uzasadnienia do projektu uchwały. Rzecz ma do pewnego stopnia charakter formalny, ponieważ my dzisiaj nie podejmiemy decyzji o tym, kiedy ma być budowany płot. Z tego, co ja wiem, ale nie wiem tego do końca precyzyjnie, jakieś procedury z tym związane trwają. Natomiast niezależnie od tego, po prostu istnieje formalna strona tej całej sprawy, skargi pana Błażeja Ofierzyńskiego, które wymagają przez Radę rozstrzygnięcia. W związku z tym my nie powinniśmy w tej chwili debatować, kiedy ten płot zbudować, tylko ponieważ mamy do czynienia ze skargą, musimy rozstrzygnąć, czy jest zasadna, czy nie. Przypominam, że przyjęliśmy kiedyś taką procedurę, że prosimy jedną z komisji, na ogół rewizyjną, o to, żeby przygotowała opinię dla nas, jak mamy rozstrzygnąć skargę na bezczynność, czy na przewlekłe załatwianie sprawy przez prezydenta miasta Poznania. I to jest przedmiotem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Pani radna Albina Szlagowska. Przypominam Państwu, że zgodnie z ordynacją proceduralną prawo wypowiadania się na sesjach mają wyłącznie radni, a zwyczajowo robimy tak, że jeśli któryś z radnych swój głos przekaże komukolwiek z zewnątrz, wtedy staramy się udzielić tego głosu. W związku z tym, jeśli ktoś z Państwa radnych zechce udzielić swojego głosu, to proszę się zgłosić i tak to zadeklarować.
Panie przewodniczący, właśnie proszę o przekazanie głosu panu.
Bardzo proszę, proszę bardzo.
dziękuję. Panie Przewodniczący, jeszcze taka sprawa. 2 lata temu na spotkaniu w prokuraturze pan kierownik Woźniak oświadczył, tylko słownie, że prokuratura będzie żawiła całe podwórko na cele parkingowe. No więc przez to właśnie my o to walczymy, żeby tego parkingu nie było. Ja ostatnio otrzymałem od rzecznika praw obywatelskich, pana Kochanowskiego z Warszawy, pismo, pierwotnie, że jest wydzierżawione. Się okazało, że pan rzecznik wnikł dokładnie, że podwórko nie jest wydzierżawione. Czyli prokuratura kłamała nam żywe oczy. I dlatego blokowała nam zapewnienie elementarnego bezpieczeństwa na tym podwórku. Ma pan Szynkowski, ma ode mnie ten dokument i pani Dudziakowa również. Od rzecznika praw obywatelskich z Warszawy. Że prokuratura nie ma żadnej dzierżawy na to podwórko, a rządzi się na swoim podwórku, panie przewodniczący. Oczywiście są paliki, bo 2 kioski, ja do pana pismo skierowałem jeszcze jedno, zasadność usunięcia 2 kiosków w ruchu, to torotka, nie przeszkadzały nikomu i legalność ustawienia przez prokuraturę szlabanu do 3 posesji. To nie jest ten prywatny, panie przewodniczący. Tam są 3 posesje. Prokuratura, oficyna i bursa. I nikt nie prosi, żeby prokuratura zakładała szlaban, ponieważ nie jest dzierżawcą podwórka. Tak wynika z pisma pana rzecznika praw obywatelskich. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szynkowski, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja tylko w uzupełnieniu wypowiedzi pana przewodniczącego, z którą oczywiście się zgadzam, co do formalnej procedury, którą my musimy w reakcji na skargę przeprowadzić. Mam jednakowoż taką prośbę, która być może jest, że tak powiem, pomoże po pierwsze mieszkańcom Poznania egzekwować swoje interesy, a po drugie też sprawi, że być może Rada będzie skuteczniejsza we współpracy z panem prezydentem i skuteczniej będzie mogła przypominać panu prezydentowi o, że tak powiem, niektórych obowiązkach, które nie są właściwie realizowane. Więc apeluję do pana przewodniczącego, żeby być może w takich drobnych sprawach, myślę, że ta sprawa jest taką drobną sprawą, jako przewodniczący całej Rady, która formalnie rozpatruje tą skargę, bo Komisja Rewizyjna jest tylko niejako podległym organem Rady, wspomagającym Radę w rozpatrzeniu tej skargi, być może w takich drobnych sprawach skontaktował się z panem prezydentem i pozyskał informację, czy nie jest możliwe załatwienie tej sprawy po prostu przez pana prezydenta bez interwencji ze strony Komisji Rewizyjnej. To nie musi mieć wymiaru formalnego taki kontakt, tylko po prostu zachęcam do tego, żeby pan przewodniczący, który jest w bardzo dobrym kontakcie z panem prezydentem, wykorzystał to w celu, że tak powiem, ułatwienia i zdjęcia części pracy i z Rady, i z Komisji Rewizyjnej.
Przepraszam, bardzo zaprosimy, co pan Szynkowski w tej chwili powiedział, panie przewodniczący. Przepraszam, że wziąłem głos.
Znaczy, ta sprawa trwa dosyć długo i ja nie próżnowałem w tym czasie i rzecz, właśnie dlatego mówię, że ta sprawa ma rzecz formalną, bo problem budowy tego ogrodzenia jest niezależny od skarg, które pan Ofierzyński pisał. W związku z tym my musimy się zająć skargą, niezależnie od tego, nawet jeśli ten płot powstanie jutro. Ponieważ są pisma skargowe. I na tym polega kłopot tej sprawy. Nie wiem. Pani radna Lidia Dudziak. Dlatego najlepiej jest w tej chwili skierować to do Komisji Rewizyjnej. Niech Komisja to rozstrzygnie i nam poda, bo o czym mamy w tej chwili rozmawiać? O tym, czy rację ma ZKZL, że jeszcze płotu nie ma, czy nie? No to nie jest przedmiotem tej uchwały. Pani radna Lidia Dudziak, bardzo proszę.
Chciałam prosić, żebyśmy przyjęli tę uchwałę, bo proszę Państwa, 2 lata temu nie było woli rozwiązania tego problemu i przypuszczam, że nie ma nadal woli rozwiązania tego problemu. Także przyjmijmy tę uchwałę i zobaczymy, co się stanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szynkowski.
Ja się w 100% zgadzam, żeby przyjąć tę uchwałę.
No to przegłosujmy.
Ale nie rozumiem, czym się pan przewodniczący irytuje. Ja po prostu zaapelowałem do pana przewodniczącego o podjęcie nieformalnych działań, które być może pozwolą ten problem rozwiązać szybciej. Ale to wywołało niezrozumiałe, moim zdaniem, poirytowanie pana przewodniczącego. Nie rozumiem tego. Dziękuję.
To może tylko taka powierzchowność. Ja się tak naprawdę tym nie irytuję. Próbuję tylko zwrócić uwagę, że problem faktyczny powstania ogrodzenia jest niezależny od trybu skargowego. Dlatego rozmowa o ogrodzeniu jest w tym momencie... Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i niezwłocznie przystąpimy do czytania drugiego. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie. Otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu wobec braku żadnych jakichkolwiek propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 201/07. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku. Również kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o oddawanie głosów. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 18 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 19. Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata 2004-2007. Ten raport przedstawi nam dyrektor, pan dyrektor Leszek Kurek. Bardzo proszę, panie dyrektorze, o analityczne przedstawienie raportu.
Bardzo dziękuję, panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Postaram się rzeczywiście, żeby wyszło to analitycznie. Natomiast na początek może króciutkie przypomnienie, aby państwo wiedzieli, o czym rozmawiamy. Otóż na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z 2001 roku wszystkie szczeble administracji w Polsce zostały zobowiązane do przyjęcia w takim odstępie co pół roku programów ochrony środowiska. I w wypadku miasta Poznania 22 czerwca 2004 roku, a więc poprzedniej kadencji przyjęła taki program i chcę podkreślić jedną rzecz, że obowiązkowe było przyjęcie tego programu przez Radę Miasta, nakreślenie takiej wizji i właściwie całego zestawu działań ze strony miasta Poznania. Natomiast nie jest to program obowiązkowy, to znaczy nie jest to dokument w randze prawa miejscowego, a więc przystąpienie i realizacja tego tak naprawdę jest dobrowolne. Różni się to na przykład od programów naprawczych, które są ujęte w Prawie Ochrony Środowiska tym, że tamte regulacje na przykład w sprawie hałasu, bo taką kwestię będziemy prawdopodobnie za rok dyskutowali po opracowaniu mapy akustycznej, tamte obowiązki nałożone w tym, co państwo uchwalicie, będą miały rangę nakazową. Te natomiast nie mają. Aby przejść do konkretów, otóż, przepraszam, program ochrony środowiska dla miasta Poznania został skonstruowany, tak jak przewiduje prawo, na najbliższe 8 lat, a więc w perspektywie 8-letniej zostały wyznaczone cele ekologiczne, priorytety, rodzaje, harmonogramy działań oraz ewentualne środki finansowe, które pozwolą na zrealizowanie tych zadań, przy czym obowiązki bardziej precyzyjnego sformułowania dotyczyły najbliższych 4 lat, to znaczy dokładnie od lipca 2004 do połowy roku 2008, to są te 4 lata, plus wyprzedzająco następne 4 lata, które będziemy kontynuowali. Natomiast to, co państwu przedstawiam, to jest informacja, tylko informacja o przebiegu realizacji na podstawie poprzedniego okresu mniej więcej 2,5 roku. To znaczy powinno być to po 2 latach, ale ze względu na to, że wcześniej wypadło to w okresie krótko po wyborach, nie chcieliśmy państwa zaskakiwać, no i tak właściwie wyszło, że jest to blisko 3 lata. Ale faktyczny okres sprawozdawczy obejmuje tu okres od połowy 2004 do końca 2006 roku. W tym programie zostały nakreślone 3 bloki. Ja tylko króciutko je scharakteryzuję. Pierwszy blok działań to działania o charakterze systemowym. To są działania, które umożliwiają normalny rozwój i funkcjonowanie miasta. I wśród tych zadań były takie cele jak modernizacja i integracja systemu transportowego, minimalizacja negatywnego oddziaływania przemysłu i energetyki na środowisko. I trzecia grupa właściwie w tym, wśród tych działań o charakterze systemowym, to zadania związane z edukacją ekologiczną. Drugi blok obejmował ochronę dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobami przyrody. Konkretnie to się sprowadzało do dwóch celów. Utrzymanie i wzbogacenie zasobów różnorodności biologicznej, I no, właściwie to może ten jeden cel. Nie będę się skupiał na drobniejszym. Trzeci blok to poprawa jakości środowiska, a więc te poszczególne komponenty, które tworzą nam środowisko. I tak jeden z celów to poprawa jakości wód i wód powierzchniowych, zapewnienie odnawialności zasobów wód podziemnych, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, osiągnięcie najwyższej jakości powietrza, zmniejszenie uciążliwości akustycznych, czyli problemy walki z hałasem, no i pomniejsze zadania, które także były doprecyzowane. Reasumując, mamy trzy bloki, tak jak powiedziałem, o charakterze, pierwszy to o charakterze systemowym, umożliwiający rozwój gospodarczo-społeczny, także związany z edukacją ekologiczną i związany z działalnością przemysłu. Drugi to ochrona dziedzictwa przyrodniczego. I trzeci to poszczególne komponenty środowiska, czyli powietrze, woda, hałas, odpady, tego typu zagadnienia. Bardzo proszę. Jakie były najważniejsze problemy konkretnie w Poznaniu? Otóż zostały one po wyniku badań, analiz, studiów wówczas przeprowadzonych scharakteryzowane i tak największym właściwie problemem, przy czym to nie jest tak, że w Poznaniu jest gorzej pod tym względem. W poprzednich latach rozwiązując inne zagadnienia, te, które w tej chwili są na pierwszym miejscu, one jak gdyby się wysunęły oczywiście w ujęciu względnym, natomiast to nie jest tak, że w Poznaniu mamy gorszą sytuację. Niemniej tym najtrudniejszym działaniem, myślę, które będzie dominujące przez najbliższych kilkadziesiąt lat i tu nie ma się co do tej kwestii oszukiwać, to są problemy związane z hałasem komunikacyjnym. Dalej zanieczyszczenie wód powierzchniowych, na przestrzeni lat następuje tu następują intensywne działania. Ja za chwilę wspomnę o nich. Dalej kolejne w randze obciążenie środowiska to właśnie zagadnienia związane z odpadami komunalnymi. Przy czym akurat w tym raporcie jest to wyłączone, ponieważ półtora miesiąca temu Państwo mieli osobne sprawozdanie dotyczące planu gospodarki odpadami. Tak prawo przewiduje. Gospodarka odpadami została wydzielona do osobnej procedury i także 22 czerwca 2004 równolegle Rada Miasta przyjęła plan gospodarki odpadami, ten, który Państwo modyfikowaliście, ten, który, co do którego realizacji przedstawiała Pani Dyrektor Przewoźna. Także on jest wyłączony. Taka jest konstrukcja prawna. I dalej inne zagadnienia, to znaczy związane z zanieczyszczeniem powietrza, związane z odbudową zieleni, zagrożeniem dla wód podziemnych, zagrożenie różnorodności biologicznej, na przykład poprzez fragmentyzację przestrzeni biologicznie czynnej, tego typu zagadnienia. Proszę bardzo. Jeżeli Państwo pozwolicie, ja postaram się przedstawić tylko niektóre z wybranych zadań, ponieważ dostarczyliśmy Państwu szczegółowy materiał, każdy z Państwa dostał w formie elektronicznej. Natomiast, aby łatwiej było śledzić, na tej prezentacji zaznaczyliśmy, na której stronie na przykład można znaleźć te szczegółowe informacje. Proszę zobaczyć, strona pierwsza, druga i tak po kolei będzie się to przedstawiało na następnych slajdach. Wśród działań w zakresie systemu transportowego to realizacja zintegrowanego dworca autobusowego na osiedlu Jana III Sobieskiego. To zadanie jest w trakcie realizacji. Chodzi o takie połączenie funkcji, aby możliwe było wykorzystywanie różnych form transportu i ten dworzec te zadania spełnia. Procedura uzgadniania i ustalania takiego zakresu, aby było to bardzo nowoczesne rozwiązanie, takie prorozwojowe, trwała kilka miesięcy i myślę, że dopracowaliśmy się takiego rozwiązania łącznie z ochroną akustyczną dla tego dworca, że będzie to, myślę, że taki bardzo pozytywny przykład. Dalej, modernizacja ulicy arcybiskupa Waldemara Dymka, dawniej Majakowskiego, przebudowany fragment od ulicy Szwajcarskiej do ulicy Folwarcznej, przepraszam. Niedawno, bo tydzień temu, otwarta trasa tramwajowa od ulicy Jana Pawła II do ulicy Podgórnej. Ja zamieściłem tutaj informacje, jakie były środki z poszczególnych źródeł w poszczególnych etapach. No i krótkie informacje. Proszę zwrócić uwagę, że Te wszystkie rozwiązania ujmują już, powiedziałbym, bardzo europejskie podejście, to znaczy łącznie ze ścieżkami rowerowymi, z zielenią, z takim zaprojektowaniem ulic, które no, do niedawna może nie było możliwe, ale w tej chwili udaje się realizować, które uwzględnia wielorakie potrzeby, w tym także aspekty przede wszystkim środowiskowe. Myślę, że ważne w tym jest to, że nie mówimy o działaniach oderwanych, że ochrona środowiska powstaje obok czegoś, na co wykładamy specjalnie duże pieniądze, tylko przy okazji realizacji nowych, nowoczesnych inwestycji lub modernizacjach obiektów, to dopracowujemy się takich rozwiązań, które są wzorcowe właśnie z punktu widzenia także ochrony środowiska. To nie jest oczywiście jedyny cel, ale ten cel nam akurat tutaj przyświeca, żeby były to rozwiązania nowoczesne. Bardzo proszę. Kolejny przykład to przebudowa ulicy Polskiej, Bułgarskiej. Myślę, że warto, żeby Państwo zwrócili uwagę, że ta niespełna rok temu zakończona przebudowa, to znaczy mówię o fragmencie północnym, czyli rejonie ulicy Polskiej, jest wzorcowa pod wieloma względami, to znaczy takiej ilości zieleni, jaką tam udało się umieścić, myślę, że zmienia podejście wręcz do pojęcia droga czy ulica. O to nam chodziło i tam rzeczywiście nasadzenia są w ilościach tysięcy sztuk. Mało tego, wykonawca był na tyle dobry, że efekt, który został osiągnięty, no, przyszedł właściwie w okresie niespełna roku, bo w listopadzie będzie dopiero rok, jak była tam lokalizowana zieleń. Rzeczywiście jest to, myślę, że pozytywny przykład, taki, który powoduje, że do Poznania, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale przyjeżdżali także wiceprezydenci Wrocławia oglądać, jak się robi zieleń przydrożną. I myślę, że mogę śmiało powiedzieć, to nie jest jeden przykład, oczywiście tych przykładów będzie więcej, ale w zakresie zieleni osiągnęliśmy pewnie taki poziom zaawansowania, że śmiało możemy powiedzieć, że pod tym względem Poznań jest wiodącym miastem w Polsce i to zdecydowanie. Nie ma żadnego miasta, które byłoby w stanie w tej chwili pod względem standardów w zakresie zieleni konkurować z Poznaniem. Proszę bardzo. Proszę Państwa, wśród działań to są także remonty ulicy Szalongowskiej, Głównej, Głogowska, od dworca zachodniego do ulicy Śniadeckich. To, co tam jest wyróżniające, to specjalne nawierzchnie, które są używane. To są nawierzchnie, których skuteczność została udowodniona w wyniku pomiarów. To nie są teoretyczne założenia. Efektywność poprawy dla samego rodzaju nawierzchni jest rzędu 4 decybeli. To jest bardzo dużo. Ja przypomnę, że w skali logarytmicznej różnica 3 decybeli to jest o połowę ciszej. Oczywiście nasze ucho ma olbrzymią zdolność adaptacji i jest w stanie się dostosowywać, ale 3 czy 4 decybele to wcale nie jest tak mało, to jest olbrzymia różnica i takie efekty są osiągane. Bardzo proszę. Proszę Państwa, to jest kontynuacja właściwie po wielu bojach i po wielu trudach realizacja właściwie przebudowy ulicy Głogowskiej od autostrady do węzła na Górczynie. To zadanie jest w trakcie realizacji, ale ono ma także kapitalne znaczenie z punktu widzenia ochrony środowiska, ponieważ tam zastosowane rozwiązania są rozwiązaniami nowoczesnymi, dbającymi także o odpowiedni standard dla sąsiednich mieszkańców. Proszę bardzo. W zakresie turystyki i rekreacji głównie jest to ujmowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. To, nad czym Państwo często debatujecie, proszę zwrócić uwagę, że propozycje i zapisy często uzgadniane właśnie czy to przez Miejską Pracownię Urbanistyczną, czy Wydział Ochrony Środowiska ujmują takie podejście, aby zachować jak w najlepszym stanie przestrzeń z punktu widzenia zarówno przyrody, jak i z punktu widzenia możliwości użytkowania przez mieszkańców. Konkretnie myślę, że te znaczące fragmenty to jest między innymi dwa, które tutaj przytoczyliśmy, północno-zachodni klin zieleni w rozbiciu na dwa fragmenty, to znaczy w pobliżu jeziora Strzeszyńskiego, w pobliżu jeziora Kierskiego. Inny z przykładów to modernizacja nawierzchni miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ulicy Browarnej. Konkretnie jest to zadanie, które realizował Zarząd Zieleni Miejskiej. Jest to takie wyposażenie infrastruktury, aby w sposób bezpieczny z punktu widzenia środowiska samochody mogły parkować, a mieszkańcy mogli użytkować i korzystać z tych terenów rekreacyjnych. Inne z działań to waloryzacja przyrodnicza użytków ekologicznych. W ciągu ubiegłych lat wykonywaliśmy waloryzację dla poszczególnych użytków ekologicznych, a także Miejska Pracownia Urbanistyczna dokonała kompleksowej waloryzacji i analizy dla prawie 20 użytków ekologicznych, tak aby w przyszłym roku przedstawić Państwu propozycję modyfikacji dawnych zapisów. Kolejny fragment oddziaływania to przemysł i energetyka zawodowa. Chcę zwrócić uwagę, że tutaj te zadania ujęte w programie w zasadzie są zadaniami koordynowanymi, to znaczy takimi, gdzie możemy wpływać tylko albo poprzez decyzje administracyjne, albo poprzez dyskusje, rozmowy, przedstawianie różnych wizji, wizerunków, starać się, aby przemysł stosował takie rozwiązania, które są najbardziej przyjazne dla środowiska. Konkretnie akurat w Poznaniu mamy na przykład sporą liczbę firm stosujących standard zarządzania środowiskowego ISO 14001. Między innymi dodam, że także Zakład Zagospodarowania Odpadów dla miasta Poznania, także Wydział Ochrony Środowiska, Zarząd Dróg Miejskich na przykład także posiadają ten standard i stosujemy tego typu rozwiązania na co dzień. Generalna zasada jest też taka, aby jak najwięcej przedsiębiorstw, posiadając taki certyfikat, podejmowała działania wewnętrzne, od siebie, od wewnątrz, ponieważ te zadania zazwyczaj są najskuteczniejsze, one są skuteczniejsze niż nadzór administracyjny. Oprócz tego wśród działań jest wdrażanie nowoczesnych technologii. To jest tłumaczenie z języka angielskiego, że to jest najlepsza dostępna technologia. Biblioteka takich rozwiązań jest tworzona dla całej Unii Europejskiej w Sewilli i obejmuje kilkanaście dyscyplin gospodarczych. Dla nas jest to reguła, którą stosujemy przy wydawaniu przede wszystkim pozwoleń zintegrowanych. To są pozwolenia specjalnej rangi, szczególnie skomplikowane, badające współzależność między poszczególnymi komponentami środowiska i dotyczą one najbardziej uciążliwych zakładów. W Poznaniu takich przypadków mamy kilka i kilka zakładów posiada je już wydanych, natomiast dwa w tej chwili są jeszcze w trakcie. Jeżeli chodzi o certyfikat ISO 14000, jako przykład powiem, że dzisiaj taki certyfikat ma między innymi, bo tu nie ma oczywiście listy wszystkich, Dalkia Poznań i Dalkia ZEC, czyli elektrociepłownia dawna, bo jest to formalnie osobny podmiot prawny. Także firma SKF zajmująca się produkcją łożysk, centra Unilever, słodownia Soufflé, kompania piwowarska. Wdrażanie najlepszych dostępnych technik to między innymi zastosowanie w odlewni żeliwa Ferex, dostosowano instalacje do wymogów BAT, wykonano instalację oczyszczarki przelotowej. Ja nie będę się zagłębiał w szczegóły, to Państwo macie wszystko oczywiście w tabelach zestawione. Na przykład firma, to jest spółdzielnia, jeżeli dobrze kojarzę, spółdzielnia Synteza, która zajmuje się produkcją chemiczną, także produkcją leków od kilku lat, wybudowała nowy dział farmacji. Firma Centra S.A. ograniczyła emisję zanieczyszczeń z kotłowni, wdrożyła program pozyskiwania i powtórnego wykorzystywania zużytych akumulatorów, ograniczyła ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków. No i myślę, że ważne, że została skreślona z dawnej listy wojewódzkiej zakładów uciążliwych dla środowiska. Firma SKF Poznań zlikwidowała trawialnię, dzięki czemu wyeliminowano źródło ścieków o odczynie kwaśnym, ograniczono emisję zanieczyszczeń do powietrza. zastąpiono uciążliwy freon na inne, bardziej przyjazne czynniki chłodnicze, zastosowano elementy wyciszające. Tych firm jest więcej, ale wskażę może na najważniejsze, między innymi firma HC Gielski po latach dokonała między innymi likwidacji 4 kotłów. To był wielki problem, który przestał istnieć około 1,5 roku temu, to znaczy kotłownia na Wildzie, która była strasznie, trywialnie mówiąc, kopcąca. Przez lat nie udawało się rozwiązać tego problemu. W tej chwili tego źródła emisji zanieczyszczeń nie ma. No i myślę, że ważny też koordynowany całkowicie od początku przez nas temat związany z kompanią piwowarską, to znaczy także tutaj od ponad roku przestała funkcjonować uciążliwa węglowa kotłownia, została zastąpiona na kotłownię gazową. Myślę, że warto dodać Państwu, bo po rozmowach z inwestorem wiem, że o dziwo przejście z węgla na zastosowanie gazu wcale nie przyczyniło się do zwiększenia kosztów, ponieważ tego typu systemy sterowane elektronicznie, zużywające gaz, mimo że nośnik jest znacznie kosztowniejszy, to jednak pozwalają na dozowanie ze znacznie mniejszą bezwładnością ilości paliwa niż na przykład węgla, co skutkuje tym, że to paliwo jest bardzo racjonalnie wykorzystywane. Per saldo efekt jest taki, że przy oszczędnościach z liczbą zatrudnionych pracowników, przy mniejszej liczbie pomieszczeń, koszty wyszły na zero, czyli koszt tego nowoczesnego źródła wiem, że ze strony inwestora jest bardzo chwalony, ponieważ nie naraziło go to na większe wydatki, natomiast ma ten wpływ, że znacznie mniejszy ładunek zanieczyszczeń jest emitowany do środowiska. Proszę spojrzeć, redukcja emisji, w tym wypadku dla kompanii piwowarskiej, emisja dwutlenku siarki spadła o 99%, a tlenku węgla o 50%. Koszt tej instalacji wynosił 16,5 miliona złotych. Inny przykład to firma Unigliesner, czyli popularne śledzie, które widzimy w sklepie. Ta firma była szalenie uciążliwa dla okolicznych mieszkańców, zarówno w zakresie odorów, zarówno z punktu widzenia ścieków, które były odprowadzane. Mało tego, w Niemczech zamknięto jedną z głównych baz produkcyjnych i firma chciała się ulokować, rozbudować w Poznaniu. Niestety pierwotne jej założenia były takie, że chciała stosować nadal taką rabunkową gospodarkę. Po wielokrotnych spotkaniach, sesjach, tłumaczeniach i wyjaśnieniach, że także w Poznaniu stosujemy reguły racjonalnego podejścia do środowiska, firma przyjęła taką politykę i zrealizowała działania nie tylko naprawcze w stosunku do tego, co było. Ulokowano kilkaset nowych miejsc pracy, rozbudowano zakłady i w tej chwili sytuacja wygląda tak, że wyeliminowano zarówno uciążliwości związane z hałasem, uciążliwości związane ze zrzutem ścieków, niekontrolowanym zrzutem ścieków także do deszczówki, dosadzono zieleń i tego typu działania zostały wykonane. I co najważniejsze, w tej chwili firma Unigliesner spełnia wymogi stawiane podmiotom, które mogą uzyskać pozwolenie zintegrowane. To może w takim telegraficznym skrócie, tu oczywiście fotografie, jak to mniej więcej wygląda, także przykład schermetyzowanej oczyszczalni ścieków, bo to też było problemem. Poproszę dalej. Kolejna kwestia to edukacja ekologiczna, też tylko niektóre z przykładów. Ale wśród działań, które były podejmowane w poprzednim okresie, to przeprowadzono akcję sprzątania świata. Na przykład w 2004 roku było to związane z hasłem chroń środowisko, segreguj odpady, korzystaj z toreb wielokrotnego użytku. I wtedy na przykład w Poznaniu zostały rozprowadzone 40 tysięcy sztuk toreb z płótna, płóciennych po to, żeby pokazywać, że można stosować nie tylko worki foliowe. Co prawda mnie osobiście bardziej się podobają rozwiązania niemieckie związane z wycofaniem w ogóle, ale to może już pozostawię na marginesie. Dalej, zorganizowano kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą zasad postępowania z odpadami komunalnymi. Myślę, że dzisiaj możemy śmiało dołączyć propozycję pani radnej Aldony Szlagowskiej, która zaproponowała, aby upowszechnić informacje zawarte w uchwale czystościowej. Myślę, że pomysł jest bardzo z jednej strony prosty, logiczny, ale myślę, że odpowiednio opracowany i przekazany mieszkańcom przyniesie znacznie bardziej korzystne warunki dla rozwoju i dla dbałości o środowisko, bo ważne jest, że mieszkańcy bardzo często chcą stosować te reguły, a nie są odpowiednio informowani. Także myślę, że pomysł jest prosty, a rzeczywiście bardzo trafny i deklaruję wręcz, że ze strony Gminnego Funduszu, który mam nadzieję, że jeszcze w przyszłym roku ostanie się, będzie to także zadanie wsparte. To tytułem takiego uzupełnienia. Dalej, wyprodukowano filmy animowane. W tym wypadku konkretnie chodzi o aktywność Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Zlecono wykonanie materiałów edukacyjnych. Tego felka to już Państwo na pewno znacie. Macie okazję obserwować choćby codziennie w programach telewizyjnych tą akcję edukacyjną. Bardzo proszę. To są także inne materiały i wydawnictwa, które na co dzień publikujemy, na przykład różnego rodzaju informacje, bardzo przystępne, dostępne zarówno w internecie, jak i dostępne w postaci ulotek dla tych wszystkich, którzy odwiedzają, załatwiają różne sprawy w urzędzie. W tym wypadku to są różne zagadnienia sektorowe, przykłady tutaj zostały przedstawione. Oprócz tego różne materiały inne, zarówno na poziomie dla przeciętnego odbiorcy, jak i dla dzieci. Co roku wydajemy w nakładzie 5, 2 i 1000, czyli łącznie 8000 książek specjalnie dedykowanych dla dzieci. Ja może za chwilę o tym powiem, przepraszam. Oprócz tego przygotowaliśmy akcję informacyjno-promocyjną w ubiegłym roku dotyczącą wizerunku Poznania jako miasta ogrodu. To są przykłady tego, co było widoczne na City Lightach, na billboardach na terenie Poznania. Mogę tylko powiedzieć, że troszeczkę pewnie nie doszacowaliśmy rynku medialnego, bo nie zajmując się na co dzień tego typu zagadnieniami, nie wiedzieliśmy, że są to tak wysokie ceny, ale myślę, że w przyszłym roku będzie okazja, aby powtarzać tego typu promocje wśród mieszkańców. Te akurat plakaty przedstawiają jedną rzecz, że ta zieleń przydrożna, ta, która jest w Poznaniu tworzona, nie jest to dzieło przypadku i nie jest to samoistne. To wymaga pracy, bardzo intensywnej pracy, w tym wypadku szczególne podziękowania i podkreślić chciałbym, że jest to zasługa bardzo duża dobrej współpracy z Zarządem Dróg Miejskich, ale także z Zarządem Zieleni oczywiście. Ja już wspomniałem wcześniej o tych materiałach przygotowywanych dla dzieci. W poprzednich latach były to na przykład użytki ekologiczne Olszak 1, Olszak 2, Darzybór, Różany Młyn i Wilczy Młyn. I te książki staramy się, tu jest przykład oczywiście, tych pozycji ukazało się już kilkanaście. Każda z nich nakładzie po kilka tysięcy sztuk. One są prowadzone razem z akcją edukacyjną dla wszystkich szkół, jakie mamy w Poznaniu. Zapraszamy wszystkich nauczycieli i to jest kontynuowane powszechnie od wielu lat. Proszę Państwa, ten drugi blok to ochrona dziedzictwa przyrodniczego. I wśród działań to przeprowadzanie zabiegów ratowania drzew wzdłuż ulic. Ja ich nie będę wymieniał, bo tego jest oczywiście dużo. Poprawa jakości estetyki trawników w parkach, zielonicach przeprowadzane przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Bieżąca pielęgnacja zieleni. Tu macie Państwo przykład zrealizowanego w latach 2004 i 2005 zrealizowanej, przepraszam, przebudowy parku za zamkiem. Myślę, że to jest jeden z przykładów takiego wzorcowego podejścia. Proszę bardzo. Od kilku lat, może właściwe słowo będzie, że nieśmiało, ale tak nieśmiało, bo pozyskując niewielkie środki udaje się inicjować pewne działania związane z Cytadelą. Jest to 100-hektarowy park o bardzo wartościowej zieleni, natomiast są tam zaniedbania charakteru związane z infrastrukturą i tak co roku małymi krokami udaje się jakiś fragment zrealizować. W tej chwili od 2 lat właściwie trwają próby związane z modernizacją rozarium, Ale oprócz tego proszę zwrócić uwagę, że posadzono tam 5 tysięcy nowych drzew, 1820 krzewów, ponad 5 tysięcy krzewów róż i jest to w trakcie oczywiście dalszych realizacji. Taki jeden z tematów zakończony w Poznaniu to jest plac na Wildzie, plac imienia Marii Curie Skłodowskiej przed rektoratem Politechniki Poznańskiej. Między innymi także cmentarz zasłużonych Wielkopolan. Oczywiście wyliczone są w skrócie nakłady finansowe i ewentualnie zakres rzeczowy. Dalej, zakładanie, urządzenie, odtwarzanie pasów zieleni w pasach drogowych miasta Poznania, to co wcześniej mówiłem, to co Państwo obserwujecie od prawie, no ponad 4 lat, to co się udaje od, jak gdyby z nowym podejściem zrealizować. Te fragmenty na fotografiach to jest ciąg przed hotelem Mercure przy ulicy Roosevelta, podobnie ten po prawej stronie, tu jest okolica budynku Delta. Tutaj także, to jest rejon ulicy Szelongowskiej ze ścieżką rowerową, a tutaj niedaleki fragment przy ulicy Solnej. To oczywiście też tylko przykłady. Proszę Państwa, także ronda są modernizowane w Poznaniu. Proszę zwrócić uwagę, myślę, że to są nowe wręcz wartości. Na Poznań patrzy przynajmniej w kontekście zieleni w tej chwili cała Polska przyjeżdża się uczyć i na konferencjach jest to wykorzystywane, ale o zakresie rzeczowym powiem, że na rondzie Starołęka samych juniperusów zostało wysadzonych około 80 tysięcy sztuk. To są takie ilości za każdym razem. To, co nam się wydaje takim niewielkim fragmentem kolorowym, to są naprawdę spore nakłady i pracy, i finansów, i zakresu rzeczowego. Kolejny temat to dopiero trzecie podejście, ale trzecie podejście, które jest naprawdę udane. Ten pomysł przywiozłem swojego czasu z Drezna i udało się namówić zarówno MPK, jak i Zarząd Dróg. I to już jest udane, bo jest to zrealizowane 2 lata temu. Fragment ulicy Solnej, myślę, że wzorcowy. To, co się wydaje prostą trawką, ja przepraszam, że tak trywializuję, ale proszę Państwa, za tym stoi naprawdę wiele potrzeba poszukiwania wielu rozwiązań, nowych technologii. To, co jest proste, nie zawsze jest proste, ale to w Poznaniu się udało. Takie wzorce są jedyne w Polsce w tej chwili, na przykład to rozwiązanie. Chcemy je powielać na przykład na modernizowanej, myślę, że od przyszłego roku ruszy już w końcu realizacja, o której wiele tu też już pisano, to znaczy ulicy Winogrady i między innymi w takich standardach chcemy to realizować. Proszę bardzo. Dalej, zagospodarowanie zielenią niską i wysoką, to znaczy tu są konkretne przykłady akurat nad Maltą. W poszczególnych latach tych działań jest wiele różnego rodzaju, także nad Maltą wiele różnego rodzaju działań. Malta ma w tej chwili w swoim otoczeniu bardzo dużo zieleni nasadzanej na przestrzeni nie tylko ostatnich 3 lat, ale wręcz 10 lat i myślę, że ona już dzisiaj inaczej wygląda. Myśmy się do tego przyzwyczaili, ale to jest pewna konsekwentna polityka, w tym wypadku dobra współpraca z POSIR-em. Inne przykłady to park na osiedlu Przyjaźni i park Kurpińskiego. Park Kurpińskiego to jest przy akademikach Politechniki. Realizowane zadania w poprzednim okresie ze wsparciem gminnego funduszu, realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Inne przykłady, w tym wypadku związane z deweloperem, akurat wzorcowym w naszej ocenie deweloperem, chodzi o firmę Ataner. To jest kilka realizacji. Myślę, że najciekawsza z nich to realizowana wcześniej przy ulicy Sielawy, tam zdewastowany park podworski, a przy PGR-owski został tak zmodyfikowany i tak budynki wkomponowane, że udało się zachować takie wzorcowe podejście z przesadzeniem niektórych drzew, tak żeby te walory służyły tym nowym mieszkańcom. Takie podejście, proszę Państwa, nie jest powszechne wśród deweloperów, szczególnie w momencie, gdy wzrastają ceny gruntów i dzisiaj niestety ta tendencja jest taka, że bardzo często przy usuwaniu zieleni musimy staczać wręcz boje, bo inwestorzy chcieliby zabudować 100%. Natomiast chodzi o to, żeby stwarzać takie warunki dla mieszkańców, także tych nowych mieszkań, aby po prostu mogli godnie żyć i mieszkać. I to jest powszechnie stosowane u nas w Wydziale za każdym razem. Zestawiłem dla Państwa przykłady z poprzednich lat, to znaczy roku 2004, 2005 i 2006, jaka jest ilość nasadzeń rekompensujących z tytułu usuwanej zieleni. Dodam tylko, że pod względem ilościowym jest to taka sama ilość, nie mamy jako takiego ubytku, natomiast te, które są usuwane, to zawsze po waloryzacji są to najmniej wartościowe, w najgorszej kondycji, natomiast w zamian są nasadzane cenne gatunki. Dzisiaj mamy raczej dylemat taki, że brakuje w Poznaniu miejsca do nasadzeń. Może nie będę omawiał, to jest pewien mechanizm, który jest przewidziany w ustawie o ochronie przyrody, ale jest on powszechnie stosowany. Proszę zwrócić uwagę, że te ilości to są tysiące sztuk, natomiast to nie są jedyne nasadzenia, bo oprócz tego są nasadzenia realizowane w parkach, nasadzenia realizowane w lasach i to idzie już w setki tysięcy sztuk corocznie. Proszę bardzo. Ochrona i utrzymanie lasów. Króciutko, właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, że nasadzenie na przykład prawie 400 tysięcy sztuk sadzonek na terenie lasów komunalnych, głównie związane z rekultywacją 46 hektarów terenów rekultywowanych, dawnych składowisk. To się doskonale wiąże z tym, o czym dzisiaj Państwo mówiliście w kontekście ustawy czystościowej, czyli odpowiedzialności za pozostałości po poprzednich pokoleniach, bo chociażby składowisko przy ulicy Naramowickiej zamknięte w roku 80., konkretnie bodajże był to wrzesień 80. roku, do tego roku to funkcjonowało. Dzisiaj pozostało nam 5 hektarów gruntu publicznego i 5 hektarów gruntu prywatnego, który może być tylko w taki sposób zagospodarowany, ale to, co jest umieszczone w środku, tego nie da się pozbyć. Chodzi o stosowanie takiej gospodarki przy gospodarowaniu odpadami, aby jak najmniejsze obciążenie pozostawić naszym wnukom, następnym pokoleniom, bo one kiedyś będą musiały się też z tym zmierzyć. Naprawiono dukty leśne i wykonano inne prace oczywiście. Tak, to co wcześniej powiedziałem, czyli ta powierzchnia 5 hektarów przy ulicy Naramowickiej, oprócz tego zrekultywowano kwaterę P1 na składowisku w Suchym Lesie, zakończono zagospodarowanie byłego wysypiska w Lasku Marcelińskim. To także nie ma wszystkich zadań, ale podam także, że Zarząd Zieleni Miejskiej rekultywował na przykład dawne czołgowiska, które zostały przejęte po użytkowaniu przez wojsko i tego typu działań jest oczywiście bardzo dużo. To przykłady, jak to dzisiaj mniej więcej wygląda. No i trzeci blok to działania w zakresie poszczególnych komponentów środowiska. Postaram się już bardzo krótko, żeby nie nadużywać Państwa dobrej woli. W zakresie gospodarki ściekowej modernizacja, rozbudowa kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej. Ja myślę, że najważniejsze z tego to jest to, co Państwo obserwujecie, te duże wykopy finansowane ze wsparciem ze środków unijnych, te 20 km sieci o strategicznym znaczeniu, które umożliwią udrożnienie całego funkcjonowania właściwie sieci kanalizacyjnej w Poznaniu, bo historia wygląda tak, że na przykład z rejonu zachodniego Poznania nie można było przerzucić ścieków do oczyszczalni ścieków tylko dlatego, że wąskie gardło było w rejonie ulicy Kościelnej i następowało wylewanie się ścieków między innymi do Bogdanki i tam następowały podtopienia także niektórych sąsiednich nieruchomości. Ta przebudowa ma kapitalne znaczenie dla dalszego normalnego rozwoju miasta. To przykłady zwiększenia oczywiście długości sieci, w tym wypadku wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Poznania w poszczególnych latach. Kolejne zagadnienie, stosunki wodne i ochrona przed powodzią, remont, uszczelnienie lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty. Otóż proszę Państwa, w 1997 roku przy tej słynnej polskiej powodzi w Poznaniu bardzo uważnie obserwowaliśmy wtedy, co się dzieje. Także analizowaliśmy stan wału, wytypowaliśmy najsłabsze punkty i między innymi wtedy w ramach takiego bardzo organicznego podejścia przygotowaliśmy odpowiednie działania modernizacyjne i bodajże 2 lata temu został ten wał uszczelniony, wzmocniony, także Poznań jest w pełni zabezpieczony. To był najsłabszy punkt i to działanie jest właściwie za nami. Oprócz tego oczywiście wykonywane są konserwacje budowli hydrotechnicznych, zbiorników wodnych, prowadzone są konserwacje na ciekach wodnych. Proszę bardzo. Tu na mapie zestawiliśmy kolorem czerwonym te sieci, czy te fragmenty naturalnych cieków wodnych, które są konserwowane w taki sposób, żeby nie ulegały degradacji. Oczywiście jest to trudność polegająca na połączeniu dwóch generalnie aspektów, to znaczy tego aspektu przeciwpowodziowego, czy związanego z lokalnymi podtopieniami, a z drugiej strony tego aspektu przyrodniczego. Jest to trudne do godzenia, ale staramy się to tak zestawiać, żeby nie usuwać na przykład nadmiernie drzewostanu, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że na przykład okoliczne siedziby domostwa też podlegają odpowiedniemu, czy muszą podlegać odpowiedniemu zabezpieczeniu, także tą funkcją nadrzędną zazwyczaj jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. To oczywiście fotografie z przykładowych prac, które są co roku prowadzone, w tym wypadku odbudowa cieku Skórzynka. Co roku takich cieków jest około 55 km. Inne przykłady na Wierzbaku, zbiorniki retencyjne, które zostały wybudowane. Także działania związane na ciągu rzeki Cybiny. Stawy na Dębinie. Ja dodam, że praktycznie w przyszłym roku będziemy kończyć odbudowę i remont ostatniego z 4 stawów. Te działania trwają od kilku lat, konsekwentnie realizowane i właściwie to zadanie już jest praktycznie na ukończeniu, także ten temat zostanie odłożony jako całkowicie bezpieczny, zabezpieczony. Oczywiście on się wiąże nie tylko z tymi stawami, które istnieją na Dębinie, ale tam są podejmowane także działania, bo wykonywaliśmy szczegółowe pomiary. To jest umieszczone w innej pozycji. Badania i pomiary dotyczące strefy ochronnej dla ujęcia wody na Dębinie. Zresztą podobne badania były robione na przykład dla innego ze składowisk, byłych składowisk zamkniętego w 70-tych latach, to jest powierzchnia około 20 hektarów przy ulicy Nowe Zawady. Proszę bardzo. Na mapie zestawiliśmy, które z obiektów hydrotechnicznych były realizowane na przestrzeni tych poprzednich 3 lat w ciągu rzeki Cybiny. Proszę zwrócić uwagę, że rzeka Cybina pływająca od strony Swarzędza, gdzie jezioro Swarzędzkie ma zdeponowany olbrzymi ładunek zanieczyszczeń i prawdę mówiąc w interesie poznaniaków jest nieoczyszczanie, nieodmulanie tego, ponieważ w trakcie wydobywania tego namułu, to jest oczywiście działanie szalenie kosztowne, które Swarzędz musiałby podjąć, ale ten ładunek zostanie przekazany z prądem dalej na ciąg rzeki Cybiny. Natomiast Cybina generalnie rozdwaja się na 2 równoległe ciągi, to znaczy ciąg stawów w ogrodzie zoologicznym, no i ten ciąg bardziej, powiedziałbym, naturalny. On naturalny oczywiście nie jest, natomiast, bo jest przekształcony poprzez wybudowanie stawów, ale te stawy są w stałej konserwacji i nadzorze i one są po prostu pilnowane. Jako ciekawostkę powiem, oczywiście nie w tym okresie, ale tutaj jest wybudowana stokowa oczyszczalnia ścieków wzorcowa, taka, która nie zniszczyła krajobrazu. To jest działanie, co prawda, z okresu wcześniejszego, ale to jest to coś, co wyróżnia Poznań, bo takich rozwiązań generalnie w Polsce nie ma. Było to stosowane dlatego, że ładunek odprowadzany z plaków brodzących był dużo bardziej agresywny niż ścieki ludzkie odprowadzane jako surowe do cieku. I tego oczywiście nie ma. To przykład innych lokalizacji budowli hydrotechnicznych zmodernizowanych w przeciągu poprzednich 3 lat na Bogdance. To stawy, o których wspomniałem, poproszę dalej, stawy na Dębinie. Proszę Państwa, wśród działań w zakresie ochrony powietrza w tych poprzednich 3 latach zakupiono m.in. 72 autobusy nowe, nowoczesne, spełniające normę Euro 3, czyli w miarę rygorystyczną. W tej chwili mamy, to znaczy za trochę ponad rok, od 1 października będzie obowiązywała norma nowa, kolejna norma Euro. Dobrze, bardzo proszę. Dodam jeszcze, że bo zapomniałem, że te autobusy spełniają normę L2, czyli w zakresie ochrony przed hałasem, czyli takiego poziomu emisji hałasu, który już jest znacznie bardziej rygorystyczny. Rozbudowa dróg rowerowych, konkretne przykłady realizacji w Poznaniu, proszę dalej. Ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza. Ten temat jest szerszy właściwie do omówienia. Ja nie chcę nadużywać Państwa cierpliwości. Jeżeli Państwo będziecie oczekiwali, to oczywiście rozbuduję ten temat i wyjaśnię, bo tu sytuacja nie tylko uległa poprawie, ale w pewnych aspektach nastąpiło pogorszenie. Natomiast powiem, że w tych poprzednich latach zmodernizowano m.in. 59 kotłowni węglowych na terenie Poznania. To jest lokalizacja sieci ciepłowniczych i lokalnych kotłowni modernizowanych m.in. w poprzednich latach. Proszę Państwa, kolejna dyscyplina to informacje przekazywane dla mieszkańców, dla Państwa, dla wszystkich zainteresowanych. Prowadzimy specjalny portal internetowy. Zachęcam do niego, bo wszystkie te informacje zarówno o programach, o tym, o czym Państwo dzisiaj na przykład wcześniej w zakresie odpadów dyskutowaliście, jest umieszczane od dłuższego czasu na stronach www.poznań.pl środowisko i jest on przez nas redagowany codziennie, także nie jest to pozostawione samo sobie. Zachęcam. Dodam tylko, że Poznań został wyróżniony w zeszłym roku nagrodą właśnie za realizację wzorcową takiego rozwiązania. Oczywiście mówię o Polsce, to przykłady niektórych nagród z okresu wcześniejszego wśród tych wartościowe. One oczywiście są z trochę wcześniejszego roku, to znaczy na przykład ta przyznana w Kanadzie za działania w zakresie ochrony środowiska, czy właśnie ta, o której wspomniałem w zakresie kampanii informacyjnej w 2006 roku. To może tyle w takim telegraficznym skrócie. Bardzo dziękuję. Oczywiście ta informacja nie wymaga głosowania, natomiast jeżeli Państwo mają pytania, to ja postaram się przybliżyć Państwu poszczególne zagadnienia. Dziękuję bardzo.
Tak, właśnie chciałem zapytać, czy ktoś z Państwa w sprawie przedstawionego raportu chciałby jakąś uwagę wypowiedzieć, bądź zadać pytanie, zabrać głos? Nie widzę żadnych zgłoszeń w dyskusji. W takim razie dziękuję Panu serdecznie, Panie Dyrektorze.
Dziękuję bardzo.
Tym samym wyczerpaliśmy punkt 19 porządku obrad. Możemy przystąpić do realizacji kolejnego punktu, punkt 22. Wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę zgłoszeń, a zatem zamykam punkt 22. Wolne głosy i wnioski. Przystępuję do punktu 23. Zamknięcie sesji. Niniejszym dziękuję Państwu za uczestnictwo w sesji 22 i zamykam 22 sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na kolejnej sesji, która odbędzie się we wrześniu.
Ja z Wojskiem w innej sprawie będę dzisiaj też wyobrażał, bo też wypowiem, ale sama pani też o tym powie, dobrze? No.